No i przyjdzie na ciebie czas. Jeden z singli zapowiadających nową płytę Michała Szczerbca, a Michał jest już teraz z nami. Michale, przyszedł na ciebie czas. Jesteś tam?
Jestem, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy, witam was.
Dobry wieczór, witamy cię serdecznie, cześć.
Witamy cię serdecznie. Na początek kilka słów wyjaśnienia. Michale, jesteś człowiekiem talentów wielu. Wokalista, gitarzysta, aktor. Jest coś, czym się nie zajmujesz?
Hydraulika.
Opowiadanie dobrych dowcipów.
To zacznijmy od tego, sprawdzimy.
No właśnie, tym się nie zajmuję, no to wiesz.
Ale my to ocenimy, czy te.
Znaczy, z nas takie jury, że chyba to nie wyjdzie.
No może mi się jakiś nawinie, to spróbuję jakiegoś suchara opowiedzieć. Natomiast odnosząc się do tego, o czym powiedzieliście, po prostu jakby czuję, że w kilku różnych dziedzinach mam coś do przekazania i staram się po prostu to robić sukcesywnie na tyle, ile mi pozwalają możliwości. I jakby to się wszystko rodzi z potrzeby serca i duszy, tylko i wyłącznie. No i jakby idę za tym głosem, stąd tyle różnych działalności.
Sprawnie, czyli rozumiem, że nie masz wrażenia, że robiąc jedno tracisz na drugim i vice versa?
Nie, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy, które robię, one się wzajemnie uzupełniają i każda z nich czerpie jedna od drugiej. I zdobywając doświadczenie w jednej, potrafię to jakby przenieść na kolejną rzecz. I jakby to wszystko się jakoś ze sobą uzupełnia i to mnie bardzo cieszy.
No i a propos właśnie multidyscyplinarności, trochę wokal, trochę gitara, no to tak, słyszeliśmy teraz kawałek Przyjdzie na ciebie czas, powiedz mi tak, a propos, wspominałeś niedawno zupełnie, że ani wokal i w domyśle też przypuszczam, że gitara również nie są idealnymi środkami do przekazywania emocji, uczuć, muzyki. A czy według ciebie jest jakiś idealny sposób na coś takiego?
Znaczy, no myślę, że przede wszystkim trzeba być autentycznym i robić coś, no na przykład muzykę, w taki sposób, jak się czuje, nawet jeżeli są jakieś, jeżeli ktoś twierdzi, że to jest w jakiś sposób niedoskonałe, czy czegoś temu brakuje, to mimo wszystko trzeba słuchać własnego głosu i jakby tego, który podpowiada, jak to zrobić. I iść swoim własnym wytyczonym kierunkiem, nie próbować nikogo naśladować, kopiować, a przede wszystkim nie słuchać tak zwanych hejterów, bo ich jest pełno, szczególnie w internecie i kompletnie nie ma tym się co przejmować, tylko po prostu robić swoje i to jest najpiękniejsze i najfajniejsze, że mamy tę wolność i możemy to robić.
No i tutaj można się do tych haterów odnieść, że haters gonna hate to zaśpiewała bodaj Miley Cyrus. Jak dobrze pamiętam, że haters gonna hate dodałbym anyway, więc nie ma co ich słuchać, więc i tak zawsze będą robili krecią robotę, a tymczasem dążymy do przodu. Tymczasem jeszcze a propos kopiowania, czy może nawet nie, naśladownictwo najszlachetniejszą formą uwielbienia, więc zapytam o inspiracje muzyczne.
Jest ich kilka faktycznie. Ja w ogóle swoją przygodę z gitarą zacząłem słuchając gdzieś tam w okolicach wieku 10 lat, może nawet wcześniej.
No wiem, że też tata zajmował się muzyką.
Tak, to prawda. Zawsze były w domu instrumenty, były gitary basowe, elektryczne, akustyczne, były wszelkiego rodzaju organy, pianina, instrumenty muzyczne. Więc ja sięgnąłem po gitarę z tego względu, że jakby zaraziłem się totalnie muzyką grupy The Shadows i jakby to, że melodia tak pięknie jest prowadzona na gitarze, to totalnie mnie urzekło i pochłonęło na wiele, wiele lat i uczyłem się tych utworów ze słuchu, z kasety magnetofonowej, potem dopiero z płyty, gdzieś tam z kasety wideo, potem jakieś DVD, dopiero później wszedł internet. Także to była grupa The Shadows, później grupa Dire Straits, Mark Knopfler, Mike Oldfield, Chris Rea, Eric Clapton, Gary Moore, Carlos Santana, więc tych wszystkich, David Gilmour oczywiście z Pink Floyd, także ci wszyscy gitarzyści gdzieś tam mnie wywarli bardzo duży wpływ i to, co teraz gdzieś tam słyszę w głowie, to jest fuzja i miks ich wszystkich razem zebranych.
I teraz w takim razie tak, bo spotkałem się z opiniami, że porównywany jesteś, czy nawet nazywany polskim Markiem Knopflerem. I jak się do tego ustosunkujesz?
I ja myślę, że to, jest, to są zbyt górnolotne słowa i jakby nie czuję się kompletnie kompetentnym człowiekiem, żeby być porównywanym do tak wielkiego mistrza. Jedyne co, to po prostu ja jakby w jakiś takim, oczywiście w cudzysłowie, kradnę od niego różne pomysły, bo jakby uczymy się w ten sposób muzyki, uczymy się od swoich mistrzów, filtrujemy to przez siebie i przez swój pryzmat, jakby przekazujemy dalej. Ale absolutnie nie czułbym się godny nosić takie miano polskiego Marka Knopflera. Uważam, że jest o wiele więcej lepszych gitarzystów ode mnie, którzy mogliby takie miano nosić, i muzyków w ogóle. Więc jest to bardzo miłe, ale jednak staram się przynajmniej szukać swojego własnego stylu.
I właśnie a propos bardzo miłe. Mam takie pytanie trochę mniej związane z samą płytą i swoją twórczością, ale bardziej z pojmowaniem muzyki jako takiej. Czym są pochlebstwa dla artysty i gdzie się kończy pochlebstwo, a zaczyna recenzja?
Myślę, że pochlebstwo jest to taki element, że nie wiem, koledzy, znajomi, osoby, które w jakiś sposób nas gdzieś tam już poznały, rozpoznają, po prostu podejdą i poklepią po ramieniu i powiedzą, że wszystko jest super, fajnie, okej, okay, fajna płyta, no ale idziemy zjeść tę sałatkę. No i jakby jest od razu zmiana tematu, jest chwila pochlebstwa, jest spoko, ale jakby nic z tego się więcej nie wyciąga, prawda, żadnej jakby czy konstruktywnej właśnie krytyki, czy podpowiedzenia rzeczy, że można zrobić coś lepiej, albo że to wyszło fajnie, bo zrobiłeś tak, a nie inaczej. Więc pochlebstwa to są takie... Jestem bardzo, bardzo sceptyczny do pochlebstw i zawsze patrzę na nie z przymrużeniem oka i ja wiem, gdzie popełniam błędy, wiem, gdzie są moje niedoskonałości i perfekcyjnie sobie z nich zdaję sprawę. Natomiast recenzja zaczyna się w momencie, kiedy nie ma poklepywania po ramieniu jako takiego. Jest zasada kanapki, w sensie, że najpierw jest ok, przez to, co się zgadza, na przykład w utworze czy na płycie. Potem jest jakby powiedzenie, co ewentualnie nie wyszło do końca tak, jak powinno wyjść według recenzenta. A na końcu są wnioski, czyli to wyszło fajnie, a to można było poprawić. Więc w taki sposób staram się rozróżnić recenzję od pochlebstwa.
Zrobił nam się kącik kulinarny.
A nie ma, tak, trochę sałatka, trochę kanapka, no właśnie.
Gastronomia.
A nie masz tego momentu, że nagle po prostu zębami dojeżdżasz do samego mięsa i jest takie, nie wiesz co, to mógłbyś totalnie poprawić i jest do chrzanu i co?
No słuchaj, jakby zdania uczonych są podzielone. Jeżeli ktoś ma takie zdanie, to oczywiście ma do tego prawo, natomiast ostateczna decyzja i tak należy zawsze do mnie i albo to wypuszczam, albo nie, albo jakby biorę to na klatę, że coś zwaliłem i po prostu tak jest, albo z pełną świadomością to wypuściłem, ponieważ miałem w ten sposób coś do przekazania i do powiedzenia.
Znaczy, czyli kanapka została zjedzona, można powiedzieć. A teraz jeszcze wracając do stamy, nie no, bez popitki to jesteśmy, wiesz, jesteśmy dzisiaj sushi.
Sushi. A to sushi. Już prawie piątek, ta, a rozumiem, tam rybkę. Tak.
Żadnych rybek, mieliśmy tutaj już sałatkę, mieliśmy kanapkę, ale chodzi mi też jeszcze o samą płytę. Coraz głośniej się o tobie robi na różnych polach. O inspirację już pytałem, ale miałeś taki moment, na przykład, nie wiem, powiedzmy w dzieciństwie, jak chwytałeś te instrumenty w domu czy w pracowni taty, że miałeś taki, kurczę, chciałbym być, no właśnie, kim?
Na początku to marzyłem o tym, żeby być po prostu gitarzystą i grać dla publiczności jakieś melodie, a najlepiej to właśnie grupy The Shadows, bo ta grupa po prostu zryła mi w pewnym momencie banie i nie widziałem świata, nie słuchałem innej muzyki oprócz właśnie grupy The Shadows przez kilka dobrych lat. Dopiero później jakby zacząłem się otwierać na inne gatunki muzyczne, nawet na elektronikę, zacząłem słuchać na przykład Jean-Michel Jarre'a albo tego typu klimatów. No i jakby czułem zawsze, że chcę grać. Nawet nie potrafiłem tego nazwać, no bo jako dziecko czy nastolatek takie rzeczy są jeszcze w nas nie skrystalizowane, nie są sprecyzowane, ale czułem, przeogromną potrzebę tego, że chciałbym grać dla ludzi i oczywiście, żeby jeszcze chcieli mnie słuchać, to by było super w ogóle. I moje marzenie było takie, żeby kiedyś jakby stworzyć coś swojego. Ja jeszcze pojęcia nie miałem, jak to zrobię, kiedy to zrobię i czy w ogóle to zrobię. Nie miałem żadnych informacji. Dopiero później z biegiem lat to zaczęło przychodzić, jakby się uzewnętrznać pod postacią piosenek. No i jest dzień dzisiejszy i jakby już wiem, do czego to wszystko zmierzało. Właśnie do tego, żebym mógł te wszystkie swoje pomysły, które gdzieś tam biorę z eteru, realizować, nagrywać i jakby dzielić się tym z mniejszym bądź większym sukcesem.
Michale, mówisz, że chciałeś grać dla publiczności. To gdzie cię można usłyszeć? No już prawdopodobnie możemy wyjść na koncerty. Chociaż te obostrzenia są tak zdjęte, że nie wiadomo, czy są zdjęte.
Ze wszystkiego, ale nie z koncertu.
Tak, tak, ale masz jakieś plany koncertowe? Gdzie można cię usłyszeć, zobaczyć, popatrzeć?
Słuchajcie, no jakby problem pozapandemiczny jest taki, że nie tylko ja się z tym borykam, bo jakby rozmawiam też z kolegami muzykami i różnymi właśnie osobami, które wykonują, że mimo tego, że jest bardzo dużo miejsc do zagrania, to bardzo ciężko jest przekonać organizatorów do tego, że to właśnie ja mam wystąpić, albo że inny zespół bądź solista, muzyk ma wystąpić. Z tego bardzo prostego względu, że po tak długim wypuszczeniu, że tak powiem, publiczności, teraz prym będą wiodły zespoły bądź wykonawcy, którzy są jakby topowi na scenie. Natomiast my, osoby takie powiedzmy mniej znane, czy mające mniejsze możliwości promocyjne, jesteśmy niestety jakby na kolejnej linii w szeregu. I przynajmniej ja się z tym teraz zderzyłem, jakby z taką totalną ścianą, jeżeli chodzi o organizację koncertów, bo ja bardzo bym chciał zagrać z chłopakami, z zespołem te koncerty, ale niestety są odmowy albo wręcz nieodpisywanie na oferty, albo że po prostu terminarz jest zajęty już do końca roku. I ja to wszystko rozumiem jak najbardziej i też nie mam absolutnie żadnego ciśnienia pod tym kątem, bo wiem, jaka jest sytuacja w Polsce, na świecie, jak to wszystko wygląda. Ja jestem bardzo cierpliwą osobą i konsekwentną, więc kropla drąży skałę. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się uda coś zorganizować, więc jakby działam w tej materii cały czas i zobaczymy, co się wydarzy, a na razie nie jestem w stanie niestety podać żadnego konkretnego terminu ani miejsca, gdzie wystąpimy.
Zwróciłeś uwagę na ciekawy wątek, bo nie zdawałem sobie sprawy, no ale rzeczywiście ta ławka rezerwowa jest bardzo długa, to znaczy ławka rezerwowa, ławka muzyków, z której będą brali tych z pierwszych stron gazet. Rzeczywiście, masz rację, to przemyślałem tego.
Tak. Ale jakby dotknąłem tej materii na przestrzeni ostatniego tygodnia, jak te obostrzenia zostały już tam troszeczkę poluzowane. No i faktycznie jest po prostu ściana, najpierw był COVID, teraz jest to. No i niestety ja osobiście nie jestem w stanie tego przeskoczyć.
Ale jest Radio Radom, żeby cię usłyszeć.
No, bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu.
I zaraz usłyszymy i tak zapytam, co z tego masz?
No, przeogromną satysfakcję, że właśnie w taki sposób mogę się jakby podzielić tym, co udało mi się po raz kolejny gdzieś tam zarejestrować czy stworzyć.
No tutaj tylko oczywiście dodam, że co z tego masz, to jest pytanie przewrotne, bo tak naprawdę jest to tytuł singla, który usłyszymy niebawem, ale jeszcze chciałem wrócić do koncertów, a właściwie wrócić myślami do czasów, kiedy dało się koncertować jeszcze przed pandemią. Teraz to się wydaje, jakby to było ze 30 lat temu co najmniej. Jeżeli zdarzy ci się koncertować, schodzisz ze sceny, no właśnie. Jaka jest absolutnie pierwsza rzecz, którą robisz, kiedy kończysz koncert? Moment, który oddziela koncert od po koncercie.
Idziemy na papierosa.
To jest dosyć popularna odpowiedź, tak, ciekawe. Tak.
Browar i papieros chyba wiodą prym wśród muzyków.
Fajek zwycięstwa, a następnie jest jakby spojrzenie na sytuację pokoncertową, czy będą osoby zainteresowane zakupieniem na przykład płyt. I jakby staram się to ogarniać, ponieważ są często takie sytuacje, że publiczność nie wie, że można, dlatego na przykład w czasie koncertu informuję, że jest taka możliwość po koncercie, więc jest ten szybki fajek, a potem wracam, bo być może ktoś chciałby, nie wiem, zamienić słowo, porozmawiać o czymś, o czymkolwiek, może nawet niekoniecznie o muzyce, bo jakby kiedy wiem, że ktoś przychodzi, jakby przychodzi nas posłuchać, czy mnie, to jakby nie dość, że wydaje swoje pieniądze, poświęca swój czas, a ja to bardzo szanuję i doceniam, więc jakby to jest czas dla osób, które przyszły i jestem dla nich. Jeżeli ktoś taki zostanie, nawet jeżeli zostanie jedna, dwie osoby, to jestem 100% dla tych osób w tym momencie.
A w takim razie wobec tego, a propos właśnie szacunku artysty do publiki, ale także publiki do artysty, są jakieś zachowania, których absolutnie nie tolerujesz, nie znosisz na koncertach, tak żebyśmy wiedzieli, jakbyś miał w Radomiu zagrać, to żeby czego unikać.
Wiecie co, no jakby najtrudniejszą rzeczą dla muzyków, chyba większości, tak mi się wydaje, wykonawców i twórców, jest coś takiego, że publiczność nie jest w ogóle skupiona na scenie, na wykonawcy, tylko na przykład głośno rozmawia albo radośnie sobie popija, je bądź zajmuje się innymi aktywnościami. Dlatego bardzo nie lubię sytuacji pubowych. W sensie bardzo unikam grania w pubach, już tego nie robię od dłuższego czasu. Bardziej interesują mnie miejsca, gdzie jednak publiczność siedzi w jakimś audytorium i może się skupić na muzyce, na światłach, na tym, co się dzieje na scenie, na całej opowieści, która jest z tym związana. Więc raczej unikam sytuacji takich, gdzie jest gwar, jest głośno i jakby nie ma skupienia wśród publiczności.
Czyli więc można powiedzieć trochę jak Janusz Gajos, że jak już się przyszło na ten koncert, czy tam w tamtym wypadku to było w kinie i w teatrze, to cytuję tutaj Janusza Gajosa, morda w kubeł.
No, żeby już tak dosadnie, mniej więcej o to mi chodzi, tak?
Super, w takim razie wiemy czego się spodziewać i przede wszystkim czego unikać. Dobrze, będziemy wobec tego kończyli. Dzięki piękne za rozmowę, gościem Nocnej Zmiany Rocka.
Ja również dziękuję.
Był Michał Szczerbiec, gitarzysta, kompozytor, wokalista.
Tekściarz,
multiinstrumentalista, tekściarz, aktor.
I kabareciarz, ale nie przedstawił, to znaczy okazało się, że nie jest jednak kabareciarzem, tak jak na początku.
Czyli niespełniony kabareciarz, tak przy okazji jeszcze. Dzięki piękne za rozmowę. Jeszcze
dziękuję.
Jakbyś, Michale, mógł bardzo proszę zostać chwilę poza anteną na linii, to będziemy bardzo wdzięczni. A tymczasem usłyszmy wreszcie ten singiel. Co z tego masz z najnowszej, właśnie wcześniej wspomniałem o tym. 7 maja to jest dobry dzień na wydawanie płyt.
Tak, grupa Icarus Feel, którą przed chwilą usłyszeliśmy, Daniel Goral i teraz Michał Szczerbiec też 7 maja wydał płytę. Bardzo dobry dzień.
A co z tego mają słuchacze, a właśnie to.